Doktryna Xi Jinpinga to nie prosty system polityczny, lecz kompleksowy projekt cywilizacyjny. Jego nadrzędnym celem jest wielkie odrodzenie narodu chińskiego. W tej wizji państwo staje się najwyższą formą organizacji przyszłości. Socjalizm o chińskiej specyfice syntetyzuje tutaj rygorystyczną dyscyplinę partii, z pragmatyzmem sterowanego rynku oraz suwerennością technologiczną. Jednostka zostaje wpisana w los wspólnoty państwowej. Jej dobrobyt i bezpieczeństwo nie są traktowane jako autonomiczne prawa, lecz jako wynik sprawnego funkcjonowania całości. Tak zwane chińskie marzenie pełni funkcję świeckiej eschatologii. Przekształca ono historyczne traumy w konkretny program działania, z horyzontem czasowym do 2049 roku. System ten rzuca wyzwanie zachodniemu modelowi liberalnemu. Proponuje alternatywną nowoczesność, taką, w której porządek, hierarchia i sprawczość państwa są przedkładane nad pluralizm i wolność jednostki. Legitymizacja władzy opiera się tutaj na kontrakcie rozwojowo-opiekuńczym, czyli gwarancji awansu materialnego w zamian za polityczne posłuszeństwo. Xi Jinping to architekt projektu cywilizacyjnego, w którym biografia, partia i technologia splotły się w jedną całość. Chiny Xi Jinpinga to doktryna porządku, państwo, które nie czeka na przyszłość, lecz ją organizuje. Centralnym punktem jest tutaj doktryna mocarstwa. System ten pozwala mobilizować zasoby w bardzo długim horyzoncie czasowym. Jako pierwszy przywódca urodzony po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej, Xi musi dowieść, że porządek przetrwa próbę czasu. Kluczem do jego legitymizacji jest biografia. Doświadczenie głodu i ciężkiej pracy na wsi ma dowodzić, że przywódca zna lud nie z raportów, lecz z błota. W chińskiej kulturze politycznej taka historia funkcjonuje jako argument moralny. Język maksym w doktrynie Xi to narzędzie pedagogiki cywilizacyjnej. Hasła o twardym żelazie czy walce z korupcją nie są ornamentem, lecz krytyką pozorności i urzędniczej teatralności. Pojawia się tu kluczowy spór, czy walka z korupcją to oczyszczanie państwa, czy instrument centralizacji władzy? Odpowiedź brzmi, może być jednym i drugim. Państwo w ujęciu Xi to organizm moralny. Koncepcja chińskiego marzenia to nie liberalny mit sukcesu jednostki, lecz marzenie państwa i wspólnoty. Tutaj osoba zostaje wpisana w los kraju, podporządkowana większej strukturze sensu. W tym sporze chodzi o półprzewodniki, energię i zdolność działania szybciej niż kryzysy. Wszystko to zamyka harmonogram dwóch celów na stulecie. Podczas gdy Zachód nie planuje polityki na 5 lat, Pekin myśli w perspektywie dekad. Chiński model budzi sprzeczności. Jego siła i ryzyko wyrastają z jednego źródła. Państwo przejmujące pełną odpowiedzialność musi dysponować gigantycznymi zdolnościami poznawczymi. Pojawia się jednak pytanie, kto koryguje centrum, gdy to się myło? Odpowiedzią Xi Jinpinga jest partia jako zakon administracyjny. Elita poddana rygorowi i instytucjonalnej klatce prawa. To socjalizm o chińskiej specyfice. Nowoczesny system, w którym rynek ma działać, ale nie panować. W zachodniej polityce zbyt często toczy się spór między rynkiem a państwem. Chiny Xi Jinpinga odchodzą od pogoni za produktem krajowym brutto ku innowacjom i sztucznej inteligencji. Państwo, które nie kontroluje kluczowych technologii, nie kontroluje własnej przyszłości. Na tym tle Tajwan staje się centralnym testem doktryny. Napięcie w regionie to problem kontroli półprzewodników i wiarygodności Stanów Zjednoczonych. Doktryna Xi działa przez pojęcia. Państwo staje się najwyższą formą organizacji przyszłości, partia jej narzędziem, a technologia warunkiem suwerenności. Ten model nie jest neutralny. Zakłada prymat wspólnoty państwowej nad autonomią jednostki, co budzi fascynację zdolnością mobilizacji, ale i lęk przed utratą wolności. Chińskie marzenie to świecka eschatologia imperium. To narzędzie organizacji czasu historycznego, które przekuwa pamięć o upokorzeniu w program działania. Nie obiecuje zbawienia po śmierci, lecz odrodzenie narodu do 2049 roku. W doktrynie Xi Jinpinga człowiek zostaje wpisany w państwo jako warunek własnego powodzenia. Obywatel nie jest samotną wyspą, lecz częścią wspólnoty historycznej. Zachód stawia na procedury i pluralizm. Chiny odpowiadają, że procedury bez celu to administracja dryfu, a pluralizm bez wspólnej osi to targowisko paraliżu. Podczas gdy zachodnie demokracje myślą w rytmie sondaży i kampanii, Chiny myślą w rytmie stulecia. W geopolityce ten, kto planuje w dekadach, często dominuje nad tym, kto reaguje w panice na wtorkowy nagłówek. Byliśmy poniżeni, bo byliśmy słabi. Będziemy szanowani, jeśli będziemy silni i zjednoczeni pod wodzą partii. Narody mobilizują się wokół pamięci, krzywdy i dumy. Chińskie marzenie to projekt modernizacyjny oraz terapia historyczna. Ma zamienić upokorzenie w potęgę. Wizja ta ma wymiar imperialny. Wszystko, co stoi na drodze do odrodzenia narodu, staje się zagrożeniem. Chińskość nie jest tu obywatelstwem, lecz kategorią cywilizacyjną i genealogiczną. Dlatego Tajwan nie może być innym państwem. Spór polityczny zostaje przepisany na język pokrewieństwa. Doktryna ta stanowi matrycę suwerenności obejmującą gospodarkę, technologię i kulturę. Jest powiązana z koncepcją chińskiej modernizacji, która przeciwstawia się przekonaniu, że nowoczesność musi oznaczać westernizację. Od 2021 roku hasło to łączy się z ideą wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Można być nowoczesnym bez bycia zachodnim, co podważa monopol Zachodu na język przyszłości. Model ten przyniósł mobilizację, lecz generuje ryzyka związane z kontrolą społeczną i długiem. Chińskie marzenie nie oddziela moralności od administracji. Usi moralność wraca do centrum państwa jako kodeks służby, lojalności i dyscypliny. Pytanie o sprawczość państwa i etykę elit nie jest domeną wyłącznie Chin. Refleksja nad biurokratyzmem brzmi swojsko w każdym systemie. Chińskie marzenie to także pedagogika, metafora właściwego zapięcia pierwszego guzika. To jeden z najostrzejszych sporów XXI wieku. Kto kształtuje człowieka? Państwo, rynek czy algorytm? Pekin oferuje hierarchię i cel przeciwko chaosowi późnej nowoczesności. Xi proponuje porządek dla tych, którzy w płynności widzą upadek. To prowadzi do idei wspólnego dobrobytu. Legitymizacja partii opiera się na obietnicy materialnej poprawy bytu. Doktryna mocarstwa weryfikuje się wtedy, gdy plan spotyka się z rzeczywistością. Chińskie marzenie to nie niewinny sen, lecz potężny program integracji historii, technologii i dyscypliny. W tej wizji człowiek ma być szczęśliwy nie przeciw państwu, lecz przez państwo. Kluczem jest socjalizm o chińskiej specyfice. Dla jednych to autorytarny kapitalizm, dla innych cywilizacyjna alternatywa wobec Zachodu. W doktrynie Xi Jinpinga to konstrukcja złożona, łącząca monopol partii z selektywnym wykorzystaniem rynku i modernizacją. To system oparty na trzech filarach: ścieżce, teorii i systemie. Pekin mówi światu, że nowoczesność nie musi mówić wyłącznie po angielsku ani uznawać indywidualizmu za najwyższą wartość. Chiny wchłonęły rynek i globalizację, lecz nie stały się liberalną demokracją. Pierwsze napięcie dotyczy relacji między marksizmem a rynkiem. Socjalizm o chińskiej specyfice uznaje rynek za mechanizm skutecznej alokacji zasobów. To marksizm po lekcji Denga: najpierw należy zbudować siłę produkcyjną, bo bieda jest kompromitacją systemu. Rynek może prowadzić ciężarówkę, lecz nie pisze konstytucji trasy. Pekin definiuje hierarchię funkcji. Rynek zapewnia efektywność, państwo wyznacza kierunek, a partia sprawuje zwierzchnią koordynację polityczną. Kapitał prywatny ma być koniem pociągowym modernizacji. Drugie napięcie dotyczy reform, które w chińskiej doktrynie stają się metodą przetrwania. Chiny nie twierdzą, że osiągnęły model doskonały. Stosują metodę przechodzenia przez rzekę, wyczuwając kamienie. To ruch kontrolowany. Reformy mogą być głębokie, ale nie oznaczają pluralizmu politycznego. Chiny są pragmatyczne w metodach, lecz dogmatyczne w kwestii władzy. Następuje odejście od taniej siły roboczej na rzecz innowacji. Przejście od fabryki świata do laboratorium świata ma charakter strategiczny. Modernizacja socjalistyczna nie oznacza westernizacji. Zachód przestaje być jedyną mapą przyszłości. Czwarte napięcie dotyczy prawa. Na Zachodzie oznacza ono ograniczenie władzy. Nek w Chinach ma wymiar dyscyplinujący. Prawo nie stoi poza politycznym rdzeniem systemu, jest sposobem jego realizacji. Reforma sądownictwa ma budować zaufanie i walczyć z korupcją, lecz nie oznacza liberalnej niezależności sądów. Piąte napięcie to kwestia społeczeństwa. Stabilność wymaga podstaw materialnych, edukacji i zdrowia. To polityczna arytmetyka. Władza poprawiająca jakość życia rzadziej musi sięgać po przymus. Mieszkanie nie jest wyłącznie towarem, gdyż jego brak niszczy stabilność społeczną. Państwo ma pilnować podstawy, rynek zaś obsługiwać warstwy ponadpodstawowe. Xi odchodzi od prymatu produktu krajowego brutto, wskazując, że wzrost nie może odbywać się kosztem środowiska. Plan państwa obejmuje rozwój gospodarczy, polityczny, kulturalny, społeczny oraz ekologiczny. Pekin próbuje mówić językiem systemu. Im bardziej całościowy projekt, tym większe ryzyko błędu systemowego. Walka z korupcją nie jest dodatkiem moralnym, lecz warunkiem przetrwania państwa. Kampania antykorupcyjna bywa jednak interpretowana jako realne oczyszczenie aparatu oraz narzędzie konsolidacji władzy i egzekwowania lojalności. Ta dwuznaczność jest nieusuwalna w systemie pełnej kontroli partii. Oczyszczanie instytucji i eliminacja przeciwników wykorzystują te same narzędzia. Moralność i władza nie idą tam osobnymi chodnikami. Socjalizm o chińskiej specyfice to doktryna syntezy i kontroli. Łączą sprzeczności marksizm z rynkiem, tradycje ze sztuczną inteligencją oraz prawo z nadrzędnością partii. Żadna z tych sił nie może uzyskać autonomii. To model wielkiej orkiestry, w której dyrygent pozostaje jeden. Pytanie brzmi, co się dzieje, gdy dyrygent zaczyna słyszeć tylko własną batutę? W doktrynie Xi Jinpinga partia nie jest dodatkiem do państwa, lecz osią systemu i jego aparatem wykonawczym. Chińskie marzenie wyznacza cel, a socjalizm o chińskiej specyfice opisuje drogę. Aby ją zabezpieczyć, władza musi zostać zamknięta w instytucjonalnej klatce bezwzględnego prawa. Walka z korupcją to warunek przeżycia systemu. W modelu monopolu politycznego nadużycia uderzają w samą zasadę legitymizacji. Partia ma kontrolować samą siebie poprzez aparat dyscyplinarny i prawo. Instytucjonalna klatka to alternatywa wobec zachodniego konstytucjonalizmu. Prawo nie jest tu neutralnym arbitrem, lecz narzędziem dyscyplinowania aparatu. Wyrazem tej logiki jest kampania tygrysów i much, ściganie wysokich dygnitarzy oraz drobnych urzędników. Wielkie państwa rzadko upadają przez jednego tygrysa. Częściej gniją od milionów much. Aparat państwowy może sprawiać wrażenie monumentalne, będąc jednocześnie nadgryzanym przez pasożytnictwo. Kampania antykorupcyjna wchodzi teraz w fazę cyfrową. Sztuczna inteligencja nie tylko śledzi ludzi, lecz analizuje wzorce decyzji i anomalie proceduralne. To narzędzie do tropienia łapówek może stać się instrumentem walki z nieprawomyślnością. Walka z korupcją staje się walką o całkowity profil funkcjonariusza. Jego finanse, lojalność i światopogląd. To już nie tylko antykorupcja. To produkcja kadry. W centrum systemu leżą cztery formy dekadencji. Formalizm, biurokratyzm, hedonizm oraz ekstrawagancja. To uniwersalna choroba każdej administracji, która odcina się od rzeczywistości obywateli. Jednak nadmierna kontrola rodzi paraliż. Urzędnik bojący się decyzji wybierze najbezpieczniejszą drogę, czyli nie zrobi nic. Antidotum ma być ciężka praca i praktyczność. Xi dąży do kultury, w której urzędnika ocenia się po realnym rozwiązaniu problemu. Korupcja to podatek od przyszłości, który psuje alokację zasobów i premiuje dostęp zamiast kompetencji. Badania ekonomiczne z 2026 roku wskazują, że kampanie antykorupcyjne realnie zmieniają strukturę rynku. Pozostaje pytanie, czy ta skuteczność wynika z trwałych reguł, czy jedynie z lęku przed centrum. Dojrzałe państwo wymaga instytucji niezależnych od energii jednego lidera. Xi może wymuszać dyscyplinę i budować cyfrowy nadzór, lecz kluczowa pozostaje instytucjonalizacja. Czy powstaje kultura uczciwości, czy jedynie wyrafinowana sztuka ukrywania? Władza Xi aspiruje do miana ascetycznej. Narracja o przywódcy bliskim ludowi ma uzasadniać moralne podstawy rygoru. Elita nie może prywatyzować funkcji państwa. Centralną rolę pełni Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny. Jej wzmocnienie służy decentralizacji państwa. Kluczowe znaczenie ma wojsko. Armia musi być lojalna i niezawodna. Antykorupcja w tym sektorze to nie tylko finanse. To kwestia gotowości bojowej i kompetencji dowódców. Xi traktuje ten obszar jako strategiczne pole oczyszczania aparatu. Bezpieczeństwo Chin rozumiane jest szeroko. Od sfery politycznej po nuklearną. Korupcja zagraża wszystkim tym płaszczyznom. Ma charakter totalizujący. Kampania Xi obejmuje trzy warstwy. Realną walkę z łapówkami, wzmocnienie centrum nad prowincjami oraz dyscyplinę ideologiczną. Xi buduje partię jako instytucję ascetycznego panowania. To synteza konfucjańskiego mandaryna oraz marksistowsko-leninowskiej awangardy. Każda elita przekonana o własnej wyższości może bowiem pomylić służbę z prawem do bezwzględnego posłuszeństwa. W systemach hierarchicznych w dół spływają rozkazy, a w górę jedynie sukcesy. Pomiędzy nimi gubi się prawda. Formalizm to rytualne udawanie rzeczywistości. Antyformalizm wymaga jednak kultury prawdy, a nie tylko kontroli. Monopol władzy jest zatem także monopolem odpowiedzialności. i to właśnie będzie najciekawszym testem chińskiego modelu w nadchodzących dekadach. Czy partia potrafi uczyć się na błędach? Walka z korupcją stała się rytuałem odnawiania mandatu i mechanizmem o ogromnej sile politycznej. Jednak ciągła potrzeba oczyszczeń rodzi pytanie, czy choroba jest zbyt głęboka, by metoda leczenia mogła usunąć jej źródła. Xi Jinping proponuje rozwiązanie centralne, czyli nadzór i prawo podporządkowane politycznemu rdzeniowi. To model potężny, lecz ryzykowny. Wiarygodność mocarstwa mierzy się w sprawach zwyczajnych, w uczciwym sądzie, dostępie do edukacji i dachu nad głową. Xi Jinping uznaje konstytucję za fundament państwa prawa. Jednak prawo nie jest tu autonomiczne, to narzędzie porządku i dyscypliny, w służbie partii i narodu. W chińskiej doktrynie nie chodzi o ochronę przed władzą, lecz o rządzenie za pomocą prawa. Ma ono ukrócić arbitralność urzędników i zwiększyć sprawność państwa. To różnica między hamulcem a układem kierowniczym. Celem jest budowa zaufania. Obywatel ma poczuć, że sprawiedliwość rzeczywiście się dokonała. W Chinach tempo modernizacji rozsadziło dawne struktury społeczne. Sprawiedliwość instytucjonalna stała się tu warunkiem stabilności. Sędziowie muszą być niezależni, lecz w chińskim kontekście oznacza to brak uległości wobec lokalnych układów i korupcji, a nie autonomię względem partii. Reforma sądownictwa ma ograniczać patologię, ale nie otwiera drogi do liberalnego konstytucjonalizmu. W doktrynie Xianka prawo jest narzędziem korekty krzywd społecznych. Rozwój ma generować bogactwo, lecz owoce wzrostu nie mogą trafić wyłącznie do elit i spekulantów. Pojawia się pojęcie wspólnego dobrobytu. To próba korekty nierówności bez rezygnacji z ambicji modernizacyjnych. Chińska doktryna rozumie, że rozpad spójności społeczeństwa to zaproszenie do buntu. Dlatego sprawiedliwość społeczna nie jest tu postulatem moralnym, lecz kwestią infrastruktury instytucjonalnej. Chodzi o system edukacji, zdrowia i emerytur, który nie może wytwarzać trwałych kast obywatelskich. Kluczowy staje się dostęp do mieszkań, traktowany jako instytucja godności. Państwo zabezpiecza minimum dla najuboższych, rynek zaś zaspokaja resztę potrzeb. To model rozsądny, lecz podatny na korupcję i spekulacje, co wymaga bezwzględnego uszczelnienia procedur przydziału lokali. To kradzież sprawiedliwości. Jeśli lokalny aparat zmonetyzuje szczytną politykę, obywatel widzi jedynie cynizm. Rządy prawa, walka z korupcją i sprawiedliwość społeczna tworzą nierozerwalny układ. W modelu Xi tą woli jest partia. Jeżeli wszystko zależy od centrum, staje się ono jednocześnie lekarzem i sędzią. Może leczyć skutecznie, ale może też odmówić diagnozy własnej choroby. Sprawiedliwość społeczna jest tu warunkiem stabilności. Xi rozumie, że społeczeństwo zaakceptuje silne państwo, jeśli uzna, iż działa ono na rzecz realnego awansu większości. Chińska doktryna odpowiada językiem bezpieczeństwa i rozwoju, a nie autonomii. To kontrakt rozwojowo-opiekuńczy. Państwo zapewnia awans i porządek, obywatel w zamian uznaje nadrzędność wspólnotowego projektu. Państwo wie, co jest potrzebą podstawową i kontroluje przydział. Taki model niesie ryzyko infantylizacji obywatela. Człowiek otrzymuje bezpieczeństwo, ale traci głos w definiowaniu własnego dobra. Chińska odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem dyscypliny partii. Perspektywa liberalna ostrzega jednak, że bez pluralizmu władza będzie mylić stabilność z milczeniem. Jedna koncepcja boi się rozpadu, druga samowoli. Poważne państwo musi traktować prawo, mieszkalnictwo i usługi publiczne jako jedną architekturę. Sprawiedliwość bez sprawnego aparatu pozostanie obietnicą. Aparat bez kontroli stanie się kastą. W doktrynie Xi Jinping rządy prawa mają dostarczyć ład codzienny. Państwo ma być obecne tam, gdzie życie jest kruche. Ma mniej mówić, a więcej wykonywać. System Xi Jinpinga stawia nas przed brutalnym pytaniem o cenę stabilności. Au. Czy bezpieczeństwo i dach nad głową są warte rezygnacji z głosu w definiowaniu własnego dobra? To ryzykowny zakład, w którym państwo obiecuje być jednocześnie lekarzem, sędzią i architektem życia. Pozostaje jednak pytanie, czy stalowa dyscyplina aparatu nie okaże się zbyt sztywna. Gdy rzeczywistość zacznie pękać pod ciężarem własnych sprzeczności. Twarde żelazo, które nie potrafi być sprężyste, po prostu pęka.